Bardzo ciepło, drodzy, Was witam dzisiejszego wieczora. Dziękuję za to, że tu jesteście, za to przybycie. Tak sobie pomyślałem, że dzisiejszego wieczora to chyba jest najlepsze spotkanie religijne na Sołtysowicach, prawdopodobnie. Myślicie, że może w tej części Wrocławia, prawda? Ojciec Emilian się zgadza, że dzisiaj mamy prawdopodobnie najlepsze ze spotkań religijnych na Sołtysowicach. Słuchajcie, przychodzimy trochę tak jak Nikodem w ubiegłym tygodniu. Z jednej strony bardzo stęsknieni za Bogiem, marzący o spotkaniu z Bogiem, szukający Boga, ale z drugiej strony też doświadczający swojej słabości i swojego grzechu. Jeszcze tydzień temu mniej więcej miałem okazję być przy tak zwanej górze kuszenia, tam gdzie tradycja umieszcza tę scenę kuszenia Jezusa przez szatana. Rzeczywiście pustynia judzka, sam piach, żadnej roślinności. Tam właśnie Jezus miał spędzić 40 dni, być kuszonym przez diabła. Pustynia w ogóle w Biblii kojarzona jest z szatanem. A nie wiem, czy słyszeliście o takiej pani, która kupiła sobie sukienkę? Wyobraźmy sobie żonę, może Tomka, co? Może tak być? Tak? No więc kupiła sobie sukienkę, prawda? Pani karechetka wasza. Zrobiła wieczorem pokaz w domu. Tomek, wow, zachwycony. Mówi, a tak powiedz szczerze, ile kosztowała? 4000. Człowieku, kobieto, czyś ty zwariowała? 4000 dać za sukienkę? A nie mogłam się oprzeć pokusie. Tomek mówi, to nie mogłaś zrobić tak, jak mówi Biblia? Zrobiłam, powiedziałam, odejdź ode mnie, szatanie. I co? Odszedł, przystanął na chwilę i powiedział, wow, z daleka wyglądasz jeszcze piękniej. Drodzy, mówimy dzisiaj o grzechu. Ten cytat, który nas niósł przez cały tydzień, taką mam głęboką nadzieję, z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, zapewnia nas o Bożej miłości. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To zupełnie podstawowa i najważniejsza prawda. Bóg kocha każdego z nas do szaleństwa. I uświadamiając sobie tę prawdę, myślę, że każdy z nas w pewnym momencie zaczyna odczuwać taki dysonans, bo z jednej strony jest przekonany, że Bóg kocha nas najpełniej, jak to tylko możliwe, ale rodzi się pytanie, dlaczego tak wielu ludzi, być może nawet tutaj pośród nas, nie doświadcza na co dzień Bożej miłości. Wydaje nam się, że wiemy o tym, że Bóg nas kocha, ta prawda dotarła do naszego umysłu, ale jeszcze nie odbyła tej najdłuższej drogi, z umysłu do serca, te 30 centymetrów, które najtrudniej pokonać. Dlaczego na co dzień, choć wiemy, że Bóg nas kocha, to trudno jest nam, zwłaszcza w sytuacjach jakiegoś cierpienia, jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś dyskomfortu, różnych trudnych sytuacji, które nas spotykają w pracy, w domu, w relacjach z ludźmi, ta prawda nam jakoś ucieka i się gubi. Odpowiedź jest jedna. Odpowiedź ta brzmi w tym jednym słowie grzech. Grzech jest tym, co zakłóca nasze doświadczanie miłości Pana Boga. I nie chciałbym, żebyśmy odebrali teraz tę prawdę osobiście. To znaczy, nie chciałbym, żebyśmy pomyśleli, nie doświadczam być może w pełni Bożej miłości z powodu mojego grzechu. Niekoniecznie tak musi być. Nie doświadczam miłości Boga czasem w życiu z tego powodu, że w ogóle grzech pojawił się na świecie. Czasem jest tak, będziemy dzisiaj też o tym mówić, że niektórzy ludzie cierpią zupełnie niewinnie, nie z powodu swojego grzechu czy swoich upadków, a dotyka ich jednak zło. Grzech jest tym, co powoduje, że bardzo trudno nam odkryć miłującego nas Boga. Czasem może to być mały grzech. Wyobraźmy sobie potężne słońce, które jest tysiące, może miliony razy większe od Ziemi, Ale mała dłoń człowieka potrafi przesłonić światło tego potężnego słońca, także to światło do nas nie dociera. Czasem nawet mały, drobny grzech jest w stanie tak bardzo zakłócać naszą relację z Panem Bogiem, że zastanawiamy się, czy rzeczywiście nas kocha. Intelektualnie o tym wiemy, a w praktyce takie pytania się rodzą. Jeżeli tak, to dlaczego Bóg pozwala na zło? Dlaczego cierpią ludzie niewinni? Dlaczego są wypadki? Dlaczego jakieś nieszczęścia, trzęsienia ziemi, wojna? I te pytania są bardzo egzystencjalne i jako ludzie mamy prawo, powinniśmy je stawiać. One nie są niczym złym, one absolutnie nie są, jak czasem niektórzy myślą, bluźnierstwem, że oskarżamy Pana Boga o zło. Jeżeli nie oskarżamy Boga o zło, ale stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. I chciałbym, żebyśmy powrócili do tego schematu, jeżeli pamiętacie, z Księgi Powtórzonego Prawa z 30 rozdziału. Taki tekst, którym bardzo mocno przejęli się faryzeusze, między innymi Nikodem, który rozmawiał z Jezusem, a tekst, który mówi o tym, że przed każdym z nas istnieją jedynie dwie drogi. Mówił Pan Bóg tak: patrz, kładę przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Nakazuje ci miłować Pana, Boga twojego, chodzić Jego drogami, pełniąc Jego prawa, nakazy, polecenia, abyś żył i mnożył się w kraju, który idziesz posiąść, a Pan twój Bóg będzie ci błogosławił. Bóg jest na drodze, która wiedzie ku życiu, ku szczęściu, pomyślności, powodzeniu. O tej drugiej drodze, przypomnijmy, Bóg mówi, jeśli serce swoje odwrócisz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie i niedługo zamawicie na ziemi. To jest taki schemat, do którego będziemy powracać i który będzie takim stelażem naszych kolejnych konferencji. Dzisiaj już druga na ten temat. Są przed nami dwie drogi. Na jednej z nich jest Bóg. Ja, Pan, będę ci błogosławił. Na tej drugiej Boga nie ma. Bóg mówi, jeśli tam wejdziesz, oświadczam ci, że zginiesz. Chociaż ja nie mam z tym nic wspólnego. I zauważyliśmy już, że nawet w VII wieku przed Chrystusem, kiedy powstawały psalmy, psalmista odkrył od razu tę zupełnie podstawową prawdę. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. To znaczy, absolutnie wszyscy ludzie znaleźli się na tej drodze, która wiedzie ku śmierci, ku przekleństwu, ku nieszczęściu i ku cierpieniu. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o tym, kto jest za to odpowiedzialny. Jezus, myśląc o szatanie, mówi: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Wtedy jeszcze, gdy Bóg przemawiał do Izraelitów o tych dwóch drogach, nie mógł im powiedzieć o istnieniu szatana, który jest całkowicie przeciwnikiem Boga, bo Izraelici zaczęliby oddawać mu cześć. Bali się duchów potężniejszych niż oni sami. I dlatego, aby utrzymać monoteizm, stopniowo ta prawda została objawiana. Ale my dzisiaj wiemy, że ostatecznie za każdym złem stoi szatan i także wiemy to, że wszyscy ludzie znaleźli się na tej drodze przekleństwa i śmierci. Kościół naucza nas o grzechu pierworodnym, grzech pierwszych rodziców, który sprawia, powoduje, że każdy z nas zaciąga grzech pierworodny i znajdujemy się na tej właśnie drodze, która wiedzie ku śmierci, ku cierpieniu, ku przekleństwu. Święty Paweł też był faryzeuszem, tak jak Nikodem. I Święty Paweł, będąc absolutnie jeszcze w łonie judaizmu, bo w tym czasie, kiedy Paweł działał, Kościół się jeszcze nie oddzielił od judaizmu, jako Żyd, jako faryzeusz, jako wyznawca judaizmu, pisząc do mieszkańców Rzymu, napisał tak: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Psalmista mówił, nie ma sprawiedliwego ani jednego 700 lat wcześniej niż Paweł, a Paweł w pierwszym wieku powie, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Mamy więc ten sam obraz, który miał przed sobą Nikodem. Jest jedna droga, na której jest Bóg, droga szczęścia, życia, i jest druga droga, na której znaleźliśmy się my wszyscy. Pamiętamy, że faryzeusze myśleli, że jest taki sposób przeskoczenia z jednej drogi na drugą, zachowanie wszystkich 613 przykazań zapisanych w Torze. A tymczasem Biblia uczy nas, że żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie sprawić, że przedostaniemy się na drogę szczęścia, życia, tam gdzie działa Bóg. Żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie pokonać zła, tej przepaści, która dzieli człowieka od Boga. Wiecie, czasem, o tu gdzieś nawet była Justyna. Schowała się, o tam jest. Justyna ma to nieszczęście być moją studentką, ale nieszczęścia chodzą po ludziach, a ona sprawnie daje sobie z tym radę. Czasem ze studentami, gdy mówimy o tej prawdzie, to proszę, żebyśmy sobie wyobrazili taką bardzo prostą scenę. Co się wydarzyło? Popatrzcie, pierwszy, drugi rozdział Księgi Rodzaju. Bóg stwarza człowieka, umieszcza go w pięknym ogrodzie Eden. To jest oczywiście taki obraz symboliczny, tak zwany mit biblijny, który za pomocą mitu, tego gatunku literackiego, chce nam Pan Bóg przekazać takie podstawowe prawdy. I ta prawda jest taka. Bóg stworzył człowieka i dał nam w prezencie ten świat. Umieścił nas w pięknym ogrodzie. To jest ten symbol właśnie. Możemy, studentom mówię, możecie zamknąć oczy, a oni już dawno mają zamknięte. Możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie tutaj, prawda, motylki, szum rzek, kwiatki, roślinki, piękny zapach, ciepło, ogród, Eden, raj. Bóg dał nam go w prezencie. I co zrobił człowiek? I wtedy teatralnym gestem, dzisiaj też będzie pantomima. Podchodzę do okna, otwieram okno i mówię, człowiek zrobił coś takiego. Otworzył okno do tego świata i powiedział, szatanie, ten świat należy do ciebie. Własną decyzją zniszczył to, co Pan Bóg mu dał. Człowiek sam świadomie zaprosił zło do tego świata i od tamtej pory, powie nam święty Jan, świat leży w mocy złego. A skoro świat leży w mocy złego, to każdy, kto tutaj się rodzi, doświadczy trzech rzeczy. Śmierć, cierpienie i grzech. To są trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Pierwszy człowiek zaprosił zło do tego świata. I konsekwencją tego jest grzech, cierpienie i śmierć. I teraz każdy logicznie myślący człowiek i w ogóle każdy, myślę, człowiek się zmaga z takim pytaniem, które od wieków, od kiedy istnieje ludzkość, pojawia się, zwłaszcza w sytuacji cierpienia. Skoro Bóg jest miłością, skoro Bóg jest dobry, skoro wszystko, co Bóg uczynił, jest bardzo dobre, to stawiamy pytanie, skąd w ogóle początek zła na świecie? Skąd w ogóle się wzięło zło? Kiedy był na początku był tylko Pan Bóg, nic więcej, Bóg stworzył stworzenia, stworzył świat, stworzył ludzi, stworzył jakieś istoty duchowe i nagle pojawia się pierwiastek zła. Skoro Bóg stworzył wszystko dobre, to jak to w ogóle możliwe? Otóż odpowiedź ludzi szukają od zawsze i nigdy tutaj na ziemi w pełni tej odpowiedzi nie znajdziemy. Ale Biblia daje nam taką podpowiedź, która nas przybliża do tej prawdy o początkach zła na świecie. I ta podpowiedź mówi tyle, że skoro Bóg jest miłością, mówiliśmy o tym tydzień temu, Theos agape estin, Bóg jest miłością, doskonałą i absolutną miłością, to doskonała miłość, kochając kogoś, zawsze daje drugiemu człowiekowi wolność. Bo człowiekowi, osobie, tutaj mówimy w ogóle o stworzeniu, bo doskonała miłość zakłada doskonałą wolność. Gdyby Bóg kochał w taki sposób, żeby zniewalał stworzone przez siebie istoty, nie pozwolił wybrać czegoś, nawet złego, to wtedy jego miłość nie byłaby doskonała. Jeżeli Bóg kocha, to ta doskonała miłość zakłada pełną wolność, nawet, że stworzenie może odrzucić tę miłość. I też znowu Biblia podprowadza nas w 14 rozdziale Księgi Proroka Izajasza do takiej prawdy, że owszem, zło na świecie wzięło się od grzechu pierwszych rodziców, ale już w raju był szatan, czyli była jakaś zła istota. Ta zła istota, mówi nam właśnie autor Księgi Izajasza, 14 rozdział, doszło do czegoś takiego, co znowu za pomocą symboli nazywa się upadkiem aniołów. Jeszcze jakby zanim człowiek stworzył wszechświat, to część stworzonych przez Boga duchów zbuntowała się przeciwko niemu. Mieli absolutną wolność. Bóg kocha każdego stworzonego przez siebie ducha, anioły, archanioły, cheruby, serafini, trony, zwierzchności, władze. Cała plejada różnych terminów w Biblii by się pojawia na określenie tych istot duchowych. Ale część z nich, korzystając z tej wolności, którą Bóg obdarzył, bo skoro Bóg kocha totalnie, to kochając obdarza wolnością, wykorzystała tę wolność przeciwko Panu Bogu. Nawet ojcowie Kościoła mówili, ukuli taką hipotezę, że aniołowie zbuntowali się, niektórzy, bo Bóg objawił im Jezusa Chrystusa jako człowieka. Zanim jeszcze w ogóle powstał wszechświat, zanim powstał raj, zanim powstał człowiek, zanim był grzech pierworodny, Bóg wiedział, jak to wszystko się potoczy, ukazał im w jakiejś wizji Jezusa jako człowieka i wtedy oni nie chcieli oddać Mu pokłonu, zbuntowali się. To jest hipoteza, być może tak było. I w ten sposób powstały te złe istoty. Sam Bóg nie stworzył tego zła, bo jest absolutną miłością. Później to zło z świadomą decyzją pojawia się tutaj na świecie, gdy pierwsi rodzice decydują się oddać panowanie nad światem złemu. I teraz popatrzmy. Zastanówmy się przez chwilę nad tymi trzema konsekwencjami grzechu pierwszych rodziców. Pierwszą z nich jest śmierć. I już tutaj mamy kłopot. Bo w takiej tradycyjnej teologii zazwyczaj uczy się nas w ten sposób. Śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. To znaczy, gdyby nie grzech pierwszych rodziców, nie musielibyśmy umierać fizycznie. Tak tradycyjnie się myśli. Ale ta prawda nie jest jeszcze dogmatem wiary. Być może tak nie było. Dzisiaj coraz więcej teologów skłania się ku takiej tezie. Śmierć fizyczna i tak by istniała, bo człowiek jest częścią natury, częścią przyrody i tak jak cała przyroda przemija, tak samo i człowiek by przemijał. Natomiast z całą pewnością na 100%, i to jest dogmat wiary, śmierć duchowa jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. A mając na myśli śmierć duchową, mamy na myśli oddzielenie ducha, który jest w człowieku, od Pana Boga. Bóg, gdy stworzył człowieka, tchnął w jego nozdrza tchnienie. Hebrajskie słowo tchnienie, ruach, to samo co duch. Bóg daje nam ducha i to ten duch ludzki jest nieśmiertelny. To jest ten bezpośrednio stworzony przez Boga w nas pierwiastek nieśmiertelności, duch. I łączność człowieka z Bogiem początkowa jest ukazana w tym pięknym obrazie właśnie ogrodu Eden. Człowiek mieszka w Edenie, a Pan Bóg przechadza się pomiędzy drzewami tego ogrodu. Bóg i człowiek żyją w pełnej harmonii. Ale później, gdy następuje grzech, to człowiek jest wyrzucony poza raj. Wyklucza się z tej obecności Pana Boga i pomiędzy Jego duchem a Panem Bogiem, który również jest duchem, ta łączność zostaje zerwana. I to nazywamy grzechem pierwszych rodziców i to nazywamy także grzechem pierworodnym, czyli rodzimy się w takim momencie, że nasz ludzki duch jest oddzielony od Pana Boga. Potrzebujemy chrztu, żeby zaprosić Ducha Świętego do naszego ducha i od razu powiedzmy, że to też nazywamy grzechem śmiertelnym. Grzech śmiertelny to nic innego jak wyrzucenie Ducha Świętego z naszego ducha. Zrywamy ten kontakt, czyli jak uczy nas Kościół, tracimy tak zwaną łaskę uświęcającą. Dlatego potrzebujemy sakramentu pojednania, by na nowo zaprosić Ducha Świętego do naszego ducha. Możemy więc myśleć tak, że śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców i wtedy mamy dwie osoby w całej historii ludzkości, które nie popełniły żadnego grzechu. Najpierw Maryja, patrząc chronologicznie, a później Jezus, prawda? Więc jeśli Maryja była niepokalana, a była i nie popełniła żadnego grzechu, to ci, którzy mówią, śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, wierzą, że Maryja nie umarła. No bo skoro zapłatą za grzech jest śmierć, a Maryja nie zgrzeszyła, więc nie umarła, tylko mówi się o zaśnięciu Maryi i w takim stanie zaśnięcia została przeniesiona do nieba. Tak wierzą kościoły wschodnie, kościoły prawosławne. Ale są też tacy, którzy mówią, że śmierć fizyczna jest naturalnym biegiem rzeczy i ona i tak by nastąpiła, nawet gdyby człowiek nie zgrzeszył. I tutaj pojawia się ten drugi pogląd, że jednak Maryja umarła i odeszła w taki właśnie pogodzona z Bogiem do wieczności. Możemy wierzyć i w jedno i drugie, ale na 100% to zerwanie na więzi z Bogiem duchowe, tak zwana śmierć duchowa, o której mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Wy byliście umarli na skutek waszych grzechów. Efezjanie byli żywi, ruszali się, chodzili, jedli, spali, pracowali, ale byli umarli, bo duchowo ich duch był oddzielony od Pana Boga. To z pewnością jest konsekwencja grzechu pierwszych rodziców. Druga konsekwencja to cierpienie. Przed popełnieniem grzechu pierwszych rodziców człowiek nie doświadczał cierpienia. Zło weszło na świat jako konsekwencja tego, że człowiek zaprosił szatana. A ten przyszedł po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Od tego momentu pojawiło się na świecie zło. Pojawiły się choroby, nieszczęścia, wypadki, trzęsienia ziemi, płacz w poduszkę w nocy, doświadczanie samotności, głód. Wszelkie formy zła i cierpienia doświadczane przez człowieka są konsekwencją, i teraz uwaga, konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Absolutnie nie konsekwencją grzechu tego człowieka, który cierpi. Czasem się tak zdarza, ale nie zawsze. Ktoś grzeszy, na przykład niszcząc swoje zdrowie w jakiś sposób, czy przez używki, czy prawda, biega jak ksiądz Rosik bez czapki w zimie i później choruje, no to jego cierpienie jest konsekwencją jego własnego grzechu. Ale często się dzieje tak, że ludzie doświadczają zła z tego powodu, że są na świecie, a świat leży w mocy złego, powie święty Jan. I Jezus przychodzi właśnie po to, aby z tego zła nas wydobyć, wyciągnąć. I wreszcie trzecia konsekwencja grzechu pierwszych rodziców to są grzechy nas wszystkich. To, że upadamy. Ten pierwszy grzech osłabił naszą wolę. Zaciemnił nasze poznanie pomiędzy dobrem i złem. I od tego momentu człowiek nie do końca wie, co jest dobre, co jest złe. Często wybiera jakby na oślep, często wybiera zło. Mamy to ukazane w takim ciekawym obrazie. Pierwsi ludzie mieli nadzieję poznać dobro i zło, prawda? A gdy zgrzeszyli, mówi autor Księgi Rodzaju, poznali, że są nadzy. I to jest bardzo ciekawe. Gdy badamy w Biblii motyw nagości, to bardzo rzadko on się wiąże z płciowością, jak w naszej zachodniej cywilizacji. Natomiast człowiek nagi w Starym Testamencie to przede wszystkim człowiek bezbronny. Nagi, to znaczy nie ma żadnej ochrony i wszelkie zło może ma do niego przystęp. I dlatego popatrzmy, Bóg w swojej miłości, nawet gdy jest ten motyw wypędzenia człowieka z raju, to nie pozostawił go całkowicie bezbronnym, ale dał mu odzienie ze skór, aby przynajmniej w ten sposób miał jakąś ochronę. Mamy więc trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Śmierć, cierpienie i grzechy nas wszystkich. Znowu wracamy więc do naszego obrazu. Mamy jedną drogę, na której jest Pan Bóg, życie, szczęście i na drugiej drodze wszyscy, którzy zgrzeszyli, czyli cała ludzkość, która doświadcza grzechu, cierpienia i śmierci. Całe dzieło Jezusa, o tym będziemy mówić za tydzień, polega na tym, że Bóg doskonale wiedział, że żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie sprawić, że z tej drogi przekleństwa przedostaniemy się na drogę błogosławieństwa. Czyli inaczej mówiąc, żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie pokonać śmierci, cierpienia i grzechu, choćbyśmy nie wiem, co robili po ludzku, nie jesteśmy w stanie odwrócić sytuacji śmierci albo sprawić, że przestaniemy cierpieć, albo że przestaniemy grzeszyć. Bóg więc wpadł na taki pomysł, powiedział, wiem, co zrobię. Stanę się człowiekiem i przyjmę na siebie te trzy rzeczy. Śmierć, cierpienie i grzechy. I Bóg z tej drogi przekleństwa przechodzi na drogę błogosławieństwa, staje się człowiekiem, przyjmuje na siebie te trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Dlatego Jezus umarł, bo popatrzmy, Maryja możemy wierzyć, że nie umarła, bo nie miała grzechu, ale Jezus umarł. Dlaczego? Bo wziął na siebie nasze grzechy. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Jezus wziął na siebie nasze grzechy i umarł, ale pokonał śmierć i wrócił do Ojca jako pierwszy człowiek. I w ten sposób otworzył nam drogę. Każdy, kto w Niego uwierzy, może być przeniesiony na tę drogę błogosławieństwa. Na razie jednak, zanim spotkamy Jezusa, zanim zupełnie świadomie otworzymy przed Nim swoje serce, czyli inaczej mówiąc, potwierdzimy to, co stało się na chrzcie, swoją osobistą decyzją oddania swojego życia Jezusowi, to można powiedzieć, jesteśmy na tej drodze, na której doświadczamy śmierci, cierpienia i grzechu. Teraz chciałbym tak bardzo mocno wciąż akcentować obraz Boga, jaki nosimy w swoim sercu. Ostatnio też pamiętam, ktoś bardzo takie trafne pytanie zadał. W takim razie, dlaczego cierpimy? Dlaczego zło, skoro Pan Bóg jest miłością? Właśnie seminarium odnowy jest tak logicznie ułożone, że przy poszczególnych odsłonach będziemy coraz bardziej odkrywać kolejne etapy i odpowiedzi na te pytania, które zupełnie naturalnie się w nas rodzą. Z jednej strony wiemy, że Bóg jest miłością i to jest ta prawda, którą odkrywaliśmy tydzień temu, a dziś już wiemy, że każdy z nas zgrzeszył. I to, że w ogóle rodzimy się na świecie, który leży w mocy złego, i przesłania nam tę miłość Boga i sprawia, że nie do końca możemy jej doświadczać w każdym dniu, bo jesteśmy poddani śmierci, cierpieniu i grzechowi. I o ile nie mamy na przykład kłopotu z czymś takim, że czy Bóg chce grzechu? Jak takie pytanie zadamy, prawda? Jest jakaś odpowiedź na to? Pan Bóg chce, żebyśmy grzeszyli, czy nie? Brawo! O, to się nazywa interakcja. Pan Bóg nie chce, żebyśmy grzeszyli. To jest zupełnie logiczne, ale popatrzmy i tu się zaczynają schody, jak już tak zwyczajnie ludziom zadać pytanie, czy Pan Bóg chce, żebyśmy cierpieli? I tu już jest kłopot. A nuż Pan Bóg zechce nam dać krzyż? A nuż potrzebuje naszej choroby, żebyśmy ją ofiarowali i nawrócili kogoś? A nuż, jak zgrzeszymy, to Pan Bóg nam pośle dachówkę i spadając nam uszkodzi palec u nogi, bo chce nas ukarać. W końcu Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Prawda? I już tutaj z cierpieniem nie jesteśmy tacy pewni. O ile co do grzechu, to mamy pewność. O tyle już cierpienie, no i śmierć. Czy Bóg chce naszej śmierci? No mówimy fizycznie, wiadomo, że musimy umrzeć. A duchowej śmierci Pan Bóg nie chce. Mamy kłopot z tym cierpieniem. Opowiem wam taką sytuację, która mnie przeszyła na wylot. Dlatego, że kiedyś byłem wikariuszem w kościele uniwersyteckim, tutaj przy placu uniwersyteckim, i tam taka bardzo pobożna, szlachetna kobieta zawsze o 16 przychodziła na mszę. Tam jest msza do dzisiaj pewnie o godzinie 16 w każdy powszedni dzień. Pewnego razu podeszła do mnie po mszy, zapłakana, i mówi tak: proszę księdza, odkryto u mnie chorobę nowotworową. I teraz uwaga, ale postanowiłam się nie leczyć, bo mój mąż żyje daleko od Boga i chcę ofiarować to cierpienie za nawrócenie mojego męża. Popatrzmy, jak wykrzywione jest myślenie. Szatanowi właśnie o to chodzi, żebyśmy myśleli o Bogu jako o kimś złym. Kto chce naszych chorób, kto chce naszego cierpienia, komu to jest na coś potrzebne. Ale teraz popatrzmy, myślmy logicznie. Czy Bóg chciał grzechu pierwszych rodziców? Tak czy nie? Nie chciał. Prawda, że nie chciał. Skoro nie chciał grzechu pierwszych rodziców, a grzech pierwszych rodziców ma trzy konsekwencje: śmierć, cierpienie i grzechy, to czy Bóg chciał konsekwencji grzechu pierwszych rodziców? Oczywiście, że nie. Skoro nie chciał grzechu, to nie chce też tego, co z niego wynika. A my mówimy tak: cierpienie jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, to my teraz cierpimy i ofiarujemy tę chorobę Panu Bogu za nawrócenie kogoś. Bóg nie chciał grzechu, więc nie chciał cierpienia, więc nie chce choroby. To w jaki sposób możemy mu ją ofiarować? Będąc bardzo logicznymi, a jestem po matfizie w dziewiątce, to trzeba powiedzieć tak: w takim razie pogrzeszmy troszkę i ofiarujmy to za nawrócenie tą kapiechnika. Prawda? Żarty oczywiście, ale popatrzmy, no, logiczne, to też grzech też jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Albo zabijmy kogoś i ofiarujmy to Panu Bogu, bo śmierć też jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Ze śmiercią i z grzechem nie mamy kłopotu, a jednak z cierpieniem tak. Dlaczego? Dlatego, że doszło do takiego wypaczenia, które polega na tym, że po prostu używamy zbyt prostego języka. Zamiast powiedzieć, popatrzmy w taki sposób: ofiaruj Panu Bogu, bardzo piękna postawa, swoje zmaganie się z chorobą, swój trud znoszenia choroby, która cię dopadła zupełnie niesprawiedliwie, to, że będziesz się starać przeżywać tę sytuację w bliskości Boga, z godnością, szlachetnie, na tyle to, na ile to możliwe. Bo czasem choroba tak dowali człowieka, że nie jest w stanie szlachetnie jej znosić. Ale na tyle, na ile o ludzkich siłach jest w stanie, to swoje zmaganie się z chorobą, znoszenie choroby możemy ofiarować Panu Bogu. I to jest piękny wyraz naszej miłości do Pana Boga. Tak jak czasem podejmujemy jakieś posty, podejmujemy wyrzeczenia. Ale cierpienie samo w sobie jest konsekwencją grzechu. I Bóg nie chce grzechu, i Bóg nie chce chorób. Więc nie ma sensu ofiarować Mu naszej choroby i przestać się leczyć. Bo przestać się leczyć to znaczy grzeszyć przeciwko przykazaniu, które mówi nie zabijaj. Mamy więc taki bardzo prosty i logiczny obraz. Mamy dwie drogi, wszyscy jesteśmy na tej drugiej z powodu grzechu. Bóg nie chce ani śmierci, ani cierpienia, ani naszych grzechów. I ponieważ one się zdarzają, jesteśmy w nie uwikłani, Jezus przychodzi właśnie po to, aby z tych trzech sytuacji nas wydobyć, aby nam pomóc przeżywać nasze cierpienie, aby wyzwolić nas z grzechu i aby ostatecznie wyzwolić nas ze śmierci. Bóg bardzo powoli i stopniowo objawiał tę prawdę ludziom. Dlaczego? Dlatego, że jak wspomnieliśmy, Izraelici od początku nie byli przygotowani na to, że istnieje szatan, który jest przeciwny Panu Bogu. Wierzyli, że szatan może, jest to jakiś duch silniejszy od człowieka, może uczynić zło człowiekowi. Ale do głowy im nie przyszło, że szatan może być przeciwny Panu Bogu. Bo gdyby uznali, że istnieje jakiś dysonans między Bogiem a duchem zwanym szatanem, to natychmiast by zaczęli jemu oddawać pokłon. I teraz mamy bardzo ciekawą historię, która odsłoni nam sposób interpretacji bardzo wielu tekstów Starego Testamentu. Czasem myślimy, Bóg Starego Testamentu to taki trochę złośliwy albo zły, taki surowy sędzia, a Bóg Pana Jezusa jest pełen miłości. Otóż popatrzmy, że początkowo, zanim jeszcze do Izraelitów dotarła prawda, że istnieje szatan, który sprzeciwia się Bogu, to wszystko, cokolwiek działo się na świecie, przypisywali Panu Bogu, no bo nie wiedzieli, że zło pochodzi od szatana. W związku z tym były wojny, to mówili Pan Bóg tak chciał, był głód w Izraelu, Pan Bóg tak chciał. Przyszli Izraelici do Jerycha, Bóg im nakazał, wybijcie wszystkich mieszkańców Jerycha, prawda? Wychodzili z Egiptu, Bóg posłał anioła i on zabijał pierworodnych Egipcjan. Pan Bóg zabijał dzieciaki, prawda? Mamy masę takich tekstów w Starym Testamencie, które są bardzo stare, gdy Izraelici jeszcze nie wiedzieli o tym, że zło należy przypisać szatanowi i opisywali świat tak, jak go widzieli. I chcę wam pokazać jeden taki ciekawy fragment. Mianowicie w księdze, może inaczej. Izraelici mieli taki pogląd. Pan Bóg jest autentycznym królem nad naszym narodem. Teokracja, prawda? Władza Boga. Bóg jest królem nad Izraelem. Natomiast ziemski monarcha, ziemski król jest tylko przedstawicielem Pana Boga na ziemi. A prawdziwym królem jest Bóg. W pewnym momencie król Dawid żył sobie w X wieku przed Chrystusem. Taki trochę łobuz, to tam grał na harfie, podglądał kobiety, jak się kąpią, prawda? Ale wybrany przez Pana Boga, był królem. Wpadł na pomysł, policzę sobie, ile mam ludzi w swoim państwie, bo chcę wiedzieć, jaki jestem potężny, jak bardzo moje mocarstwo jest silne. I prorocy powiedzieli, Dawid, nie rozrabiaj, bo Pan Bóg jest prawdziwym królem. Bóg wie, ile ma ludzi w swoim państwie, a tobie ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. Dawid jednak się uparł. Wchodzi w kompetencje Pana Boga i zarządza spis ludności. Popatrzmy, jak o tym opowiada druga księga Samuela, 24 rozdział, pierwszy wiersz. Tylko przeczytamy pierwsze zdanie. Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami idź i policz Izraela. Spis ludności, idź i policz Izraela, był grzechem. Dawid wchodzi w kompetencje Pana Boga, prawda? A czytamy, to Pan skłonił Dawida, idź i policz Izraela. Bóg skłonił go do grzechu. Taki dziwny mamy fragment. Mija 200 lat od tego fragmentu. Inny autor biblijny, mniej więcej w 650 roku przed Chrystusem, w pierwszej księdze Kronik, pierwsza księga Kronik 21:1 opisuje dokładnie to samo wydarzenie. I popatrzmy, jak rozpoczyna swoją opowieść. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Tę samą czynność teraz mamy już przypisane szatanowi. Minęło 200 lat. To był ten okres, kiedy Izraelici zdali sobie sprawę, że Bóg jest odpowiedzialny tylko za dobro, a zło pochodzi od szatana. Już wiedzieli, że szatan jest przeciwny Panu Bogu, ale że absolutnie nie mogą mu oddawać pokłonu. Monoteizm był już na tyle silny, że Bóg im objawił. Zło pochodzi od szatana. Dlatego słuchajcie, kiedy w Starym Testamencie natrafiamy na takie fragmenty, kiedy widzimy Boga okrutnego, który każe zabijać, mordować, niszczyć, to głowę wam daje, że 98% to są bardzo stare teksty, pochodzące mniej więcej od 8 wieku do 6, 5 przed Chrystusem, kiedy Bogu przypisywano zarówno dobro, jak i zło. A kiedy w końcu do Izraelitów dotarła prawda, zło nie pochodzi od Boga, to później już konsekwentnie mowa jest o tym, że zło pochodzi od szatana. Chociaż ten sam sposób myślenia pojawia się także, a właściwie sposób wyrażania, pojawia się nawet w późniejszych tekstach i nawet w czasach Jezusa. Chociaż Izraelici już wtedy na 100% wiedzieli, że zło nie pochodzi od Pana Boga, to popatrzmy, jak Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. To nie jest błąd w tłumaczeniu. Niektórzy tak mówią, że prawda, łagodzą tłumaczenie. W tekście Mateusza mamy bardzo wyraźnie kaime eisenenkes hemas, czyli nie wprowadzaj nas, nie wódź nas na pokuszenie. Eisperasmon to jest na pokuszenie. Czyli Bóg kusi do zła. Chociaż apostołowie wiedzieli, że Bóg nie kusi, ale posługiwali się językiem starych ksiąg Starego Testamentu. I wiecie, że my dzisiaj czynimy to samo? Śpiewamy, kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto do mamy się uciecze. Kilka herezji w jednym zdaniu. Ale śpiewamy to, prawda? Bardzo chętnie i takim obrazem. Każdy z nas wie, że Bóg jest miłością i że Bóg nie siecze, ale posługujemy się językiem Starego Testamentu. I trzeba po prostu to właściwie rozumieć, bo nawet jeżeli jest to pieśń, to jest to pewien pomnik literatury, kultury polskiej i trzeba ją uszanować. No jest to coś, co kształtowało całe pokolenia, prawda? Ale trzeba to właściwie rozumieć. Dlatego to, co chciałbym, aby dzisiaj do nas bardzo mocno dotarło, to, że znajdujemy się w takiej sytuacji. Mamy dwie drogi. Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Każdy człowiek znalazł się z powodu grzechu na tej drugiej drodze. Każdy z nas znalazł się tutaj, gdzie można powiedzieć, Pana Boga początkowo nie było. Do momentu, kiedy postanowił sam stać się człowiekiem i otworzyć nam drogę do zbawienia. I każdy z nas doświadcza tu grzechu, cierpienia i śmierci. I to, co jest dla nas najistotniejsze teraz, żeby do nas dotarło, Bóg jako miłość nie jest odpowiedzialny za zło w naszym życiu. To nie Bóg zsyła nam tsunami, to nie Bóg zsyła nam wypadki samochodowe, to nie Bóg zsyła nam choroby nowotworowe, i to nie Bóg zsyła głód na ziemię i to nie Bóg powoduje wojny. Jedyne, co Pan Bóg zsyła, to własnego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wyzwolił nas od tsunami, wypadków samochodowych, chorób nowotworowych i wojny. I o tym będziemy mówić za tydzień.